Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim opowiem Wam moją historię, która będzie się odbywała w Tanzanii, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę. I będziecie rysować to, co sobie wyobrażacie, kiedy będę opowiadać moją historię. Jest z nami w radiu Laura. Cześć, Laura.
Cześć.
I Laura będzie się przesłuchiwała bardzo uważnie mojej historii, a na koniec będzie miała kilka pytań. W tej przygodzie pojedziemy do Tanzanii na safari. Kiedy już po bardzo długiej podróży doleciałam i wysiadłam z samolotu, buchnęło we mnie takie gorące, suche powietrze. Tego powietrza po prostu nie da się zapomnieć. Ono było, to powietrze jest takie bardzo specyficzne. Potem czekał mnie jeszcze jeden samolot, ale w trakcie czekania właśnie na ten mniejszy samolot musieliśmy poczekać w takim, to się nazywa terminal, ale to bardziej przypominało mi taki blaszany domek. I kiedy weszłam do środka, było przynajmniej trochę bardziej chłodno, bo były wszędzie wiatraki rozstawione, ale i tak to za bardzo nic nie dawało, bo tam było okropnie gorąco. Kiedy czekałam, już chyba po godzinie tak czekałam i ludzie, którzy żyją w Tanzanii, mówią w języku Swahili, mają takie zdanie, które naprawdę bardzo lubią, ciągle powtarzają pole, pole, czyli spokojnie, spokojnie albo powoli, powoli. I niektórzy mówią, że w Afryce czas tak jakby płynie wolniej. I to prawda. Właśnie mi czas płynął tak wolno i wolno, wolno, wolno. I już naprawdę nie mogłam spokojnie, spokojnie, czyli pole, pole, usiedzieć na krześle, czekając na samolot, bo ciągle myślałam o tych wszystkich zwierzętach, które tam spotkam i ciągle myślałam, czy zobaczę lwy, a może nawet czy zobaczę geparda, bo bardzo bym chciała zobaczyć geparda. I ciągle tak o tym myślałam, ale czas mi jeszcze wolniej przez to mijał. Zauważyłam, że jest taki malutki sklepik w tym blaszaku, więc postanowiłam, że pójdę zobaczyć, co w nim jest. I kiedy poszłam do niego, to zapytałam się pana po angielsku, do you have crayons? Czyli czy ma pan kredki? Pan się tak naprawdę okropnie zdziwił, bo i tak odpowiedział, nie, przepraszam, nie mam kredek. Przypomniałam sobie, że w końcu jesteśmy w Afryce i prawie w ogóle nie można tu kupić kredek. A ostatnio oddałam moje wszystkie kredki w szkole afrykańskiej i to było trochę takie dziwne uczucie, że oddałam wszystkie moje kredki, a teraz sama nie mam. No ale nic, będę rysowała ołówkiem. Ale zamiast kredek kupiłam sobie 3-centymetrową książkę. Miała 3 centymetry grubości, to naprawdę bardzo dużo. Dopiero już jak ją kupiłam i usiadłam z powrotem na krześle, żeby ją przejrzeć, ona była o zwierzętach, które żyją w morzu. Kiedy usiadłam, żeby ją przejrzeć, dopiero się zorientowałam, że bo przecież ta książka jest tak gruba, to jak ja ją wezmę do plecaka? Nawet mi się nie zmieści do plecaka. Ale i tak się cieszyłam, że ją wzięłam, bo będę miała co robić, co sobie czytać. Ale będę musiała ją nieść w ręku, bo była duża i bardzo gruba. I nagle, kiedy zaczęłam przeglądać tą książkę, usłyszałam huk. Aż po prostu wyczułam takie drganie pod stopami. I szybko wyleciałam na zewnątrz, patrzę, a to nasz samolot w końcu przyleciał. Ale to nie był taki zwykły samolot. Ten samolot wyglądał zupełnie jak zebra pomieszana z gepardem, bo ten samolot był właśnie biały w czarne paski, takie jak zebra ma, i miał jeszcze na nosie, miał właśnie różową kropkę i śmigła na samym przodzie były pomalowane na czarno, więc to wyglądało jak wąsy. Więc takim śmiesznym samolotem miałam właśnie lecieć. Kiedy już wsiadłam do niego i wyleciałam, od razu, ten samolot był bardzo mały, mógł pomieścić na oko może z 7 osób, oprócz kapitana 7 pasażerów, coś takiego. Kiedy już wyleciałam, od razu zaczęłam spoglądać przez szybę na dół. Miałam nadzieję, że wypatrzę jakieś zwierzę. No i miałam rację. Zauważyłam przez ten cały lot niestety tylko jedno zwierzę. Ale i tak bardzo ciekawe i to zwierzę bardzo lubię. To była żyrafa. Zobaczyłam ją z góry, ale tak najpierw nie byłam pewna, czy to jest żyrafa, czy może kawałek drzewa, bo ona miała głowę w liściach, więc w ogóle za bardzo nie widziałam jej głowy. Dopiero byłam upewniona, że to jest żyrafa, kiedy wystawiła już głowę z liści. I cała podróż minęła tak naprawdę tym razem szybko, bo ciągle patrzyłam przez okno. A jak się patrzy przez okno, to przynajmniej mi się tak wydaje, że jak się patrzy przez okno i próbuje się coś znaleźć, to czas mija o wiele szybciej. Kiedy wylądowaliśmy na lotnisku, tak naprawdę to nie było takie lotnisko prawdziwe, tylko bardzo długi pas ubitej ziemi. I kiedy już wylądowaliśmy i wyszliśmy z samolotu, kapitan skierował nas do takiego kolejnego blaszaka, tylko że to był domek bez drzwi i bez okien. Domyśliłam się, że to była po prostu taka poczekalnia, gdzie było trochę chłodniej. Więc poszłam tam. Nie czekałam zbyt długo. Czekałam może z minutę albo i mniej. Patrzę i podjeżdża jakiś zielony jeep i wysiada z niego pan i macha do nas. I od razu poderwałam się na nogi i krzyknęłam: jest, to po nas! I od razu pobiegłam do samochodu. Tylko że to nie był taki zwyczajny jeep. To był taki specjalny jeep z otwieranym dachem i można było wyglądać przez ten dach. Kiedy wyruszyliśmy, pierwszym mieszkańcem sawanny, który nas przywitał, był lajlak. Lajlak to jest taki ptaszek, który jest bardzo kolorowy i mały. Może troszeczkę większy od wróbla. I lajlak to jest chyba mój ulubiony ptak, który żyje w Tanzanii. To było tak, że jechaliśmy. Ja sobie wyglądałam w ogóle w inną stronę przez ten dach i nagle się zatrzymaliśmy. Patrzę właśnie tak naprzód, pytam się pana, dlaczego się zatrzymaliśmy. Pan powiedział, że właśnie lajlak się kąpie w piasku na drodze. Poczekaliśmy chwilę, aż przestanie się kąpać, bo ten ptaszek w ogóle się nas nie bał. Po prostu tam dokończył się kąpać i odleciał i dopiero wtedy ruszyliśmy. Ale zaraz potem, trochę dalej, zobaczyłam dzioborożce. Bardzo lubię dzioborożce. To są ładne i duże ptaki. Są całe czarne i mają taką czerwoną skórę na oczach i na gardle, coś takiego. I dzioborożce, opowiem wam kilka ciekawostek o dzioborożcach. Ich takim ulubionym przysmakiem są niestety węże. A węże to są moje ulubione zwierzęta, ale nie tylko węże jedzą. Jedzą też jakieś jaszczurki, różne owady i inne robaki. I dzioborożce, kiedy samica znajdzie sobie jakąś dziurę w drzewie i tam zrobi gniazdo i złoży jaja, to wtedy samiec zamyka ją w tym gnieździe, robiąc taką jakby miksturę. Potem się z tego robi taka ściana i on to robi z gliny, odchodów i śliny. I wtedy robi się taka twarda ściana i zostawia, samiec dzioborożca zostawia tylko malutką dziurkę, żeby polować na różne zwierzęta i potem przez to właśnie karmić samice i młode, jak się wyklują. I w końcu, kiedy młode już tak dorosną, tak że nie potrzebują za bardzo opieki matki, ale jeszcze nie umią samodzielnie latać i tak dalej, to wtedy samiec dzioborożca rozkuwa tą ściankę, wypuszcza samicę i znowu zabudowuje te małe, które są same w gnieździe. I wtedy też zostawia małą dziurkę i daje im tam jedzenie. I to jest bardzo skuteczny sposób, bo dzięki temu małe dzioborożce zostają bezpieczne przez ten cały okres, aż nie dorosną do takiego stopnia, że są już samodzielne. I kiedy już te dzioborożce są samodzielne, to wtedy same rozkuwają tą ściankę i wylatują. Kiedy już pooglądaliśmy te dzioborożce, pojechaliśmy dalej. Minęło może z 10 minut i od razu pan zatrzymał się. Zastanowiłam się, dlaczego się zatrzymał. I pan coś zaczął wskazywać palcem gdzieś w takie krzaczki i małe, wyschnięte drzewa z żółtymi liśćmi. Tak się przyglądam, nic nie widzę. Znowu się przyglądam jeszcze mocniej. Patrzę, a tam słoń stoi. Tam po prostu stał sobie słoń w tych drzewach i ja musiałam spojrzeć przez lornetkę, żeby go dobrze ujrzeć. Tak normalnie to prawie w ogóle go nie widziałam, chociaż że nie był wcale aż tak daleko od nas. Miał naprawdę wielkie kły, ale my go dopiero teraz zauważyliśmy, a on nas już na pewno od dawna obserwował. Za chwilę opowiem wam, jakie zwierzęta jeszcze widziałam na sawannie, ale teraz posłuchamy trochę muzyki.
Divica que lo llamamos pegalo. Pablo, a cuánto uno lo tono no. Pablo, a cuánto uno lo tono no. O quella marlo, ma posto cabillo yo. O quella marlo, ma posto cabillo yo. Digo si mala lo sepo. Señalo mío, yo pensé en esto.
Cześć, tunela mała reporterka. Teraz opowiem wam, co jeszcze wydarzyło się na sawannie w Tanzanii. Kiedy już zostawiliśmy te stado słoni w spokoju, pojechaliśmy dalej i zobaczyliśmy tym razem stado żyraf. Uwielbiam żyraf, one są takie fajne i chyba najbardziej je lubię, kiedy biegną. Oglądaliście może jakiś film, który został puszczony w zwolnionym tempie? To właśnie żyrafy tak biegną, jakby biegły w takim zwolnionym tempie. To jest niesamowity widok. Uwielbiam właśnie bieg żyraf i ciekawostka o żyrafach. Taka dorosła żyrafa może mierzyć do 6 metrów wysokości, a taka malutka dzidzia, żyrafa, może mieć 2 metry wysokości, więc to jest bardzo dużo. Teraz sięgałabym jej może gdzieś do szyi, na jakiś poziom szyi bym jej sięgała. Nie wiem dokładnie na jaki. I w mojej książce na stronie 25 możecie sprawdzić, gdzie wy byście sięgali takiej malutkiej żyrafie. Właśnie, bo jest taki żyrafomierz. I możecie sprawdzić, gdzie wy byście sięgali. i możecie narysować jakiś rysunek, że jesteście wy i taka żyrafa. I narysować, gdzie byście jej sięgali. Albo, że jeździcie na żyrafie, coś takiego. Mam taką zagadkę dla was i dla Laury. Czy żyrafa ma rogi? Raz, dwa, trzy. Teraz powiedzcie komuś waszą odpowiedź, jak myślicie. I Laura, teraz ty, czy myślisz, że żyrafa ma rogi?
Nie ma.
To dobra odpowiedź, ona nie ma rogów. To tylko można tak jakby nazywać rogami, ale to wcale nie są rogi. Czaszka żyrafy ma właśnie takie, ja to będę tak nazywać, bo nie wiem jak inaczej to nazwać. Właśnie czaszka żyrafy ma takie malutkie różki. Na nich jest skóra i normalnie włosy, więc to nie są rogi, tylko po prostu to jest część kości czaszki. Nie wiem po co żyrafy to mają. Kiedy już pojechaliśmy od żyraf, wpadła nam do samochodu mucha CC. Mucha CC wygląda jak nasza polska końska mucha, ale niestety ona w ślinie ma takie bakterie. To jest taka choroba, która nazywa się śpiączka afrykańska. I jak taka mucha ugryzie, jak dużo takich much ugryzie, to wtedy, kiedy się zaśnie, już można się nie obudzić. Po prostu zasnąć już tak na zawsze. Nie w całej Tanzanii, w całej Afryce są te muchy, ale w niektórych rejonach właśnie są. I taka mucha nam wpadła do samochodu. I od razu ta mucha wyglądała na mądrzejszą muchę, bo niż te nasze polskie końskie muchy. Bo od razu, kiedy wpadła do samochodu, zaczęła szukać na nas jakichś miejsc, gdzie nie mieliśmy ubrania, czyli na przykład na rękach, bo przecież było tam tak gorąco, że miałam krótkie rękawki, to od razu frunęła na przykład do dłoni, do nóg, do rąk ogólnie. Mnie prawie ugryzła w szyję, tylko w ostatniej chwili ją odgoniłam. Ominęliśmy jeszcze jedną żyrafę, bo walczyliśmy z tą muchą, żeby ją wygonić. Kiedy już ją wygoniliśmy, kiedy spojrzeliśmy przed siebie, nagle zobaczyliśmy tonę kurzu, ogromne wiry kurzu. I pomiędzy tymi wirami kurzu przebiegały zebry. Czyli najpierw, kiedy tak spojrzałam, to był kurz, gdzie były białe i czarne paski. Kiedy się dopiero przyjrzałam, to zorientowałam się, że to były zebry. To było wielkie stado zebr, które przebiegło nam przed samochodem. To było niesamowite. Uwielbiam zebry. Ale mam jeszcze jedną zagadkę dla Laury i dla was. Gdzie zebra nie ma pasków? Wiem, że nie ma w uszach i na kopytach, ale gdzie zebra nie ma pasków, to jest taki, to duża część jej ciała. Raz, dwa, trzy. Powiedzcie komuś swoją odpowiedź. Laura, teraz ty, gdzie, jak myślisz, gdzie zebra nie ma pasków?
Na brzuchu?
Dobrze, właśnie zebra nie ma pasków na brzuchu. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Zebra ma takiego bardzo mocnego kopniaka, jak kopie tylnymi nogami, bo zebra to jest w końcu, no, koń. Ale koń, taki normalny do jazdy, on kopie, żeby po prostu się obronić i potem uciec. Ale te nasze konie nie mają takiego mocnego kopniaka jak zebry, bo w Polsce ani w Europie nie ma lwów na wolności, a taka zebra, żeby się obronić przed lwem, musi o wiele mocniej kopać. Jeszcze jedna ciekawostka. Żadna zebra nie jest identyczna. Żadna. Nie ma na świecie takiej samej zebry z identycznym ułożeniem pasków. Bo niektórzy myślą tak na pierwszy rzut oka. Wyglądają tak samo, prawda? Ale nie. Żadna zebra nie ma identycznych pasków. Każde są inne. I tak samo jest z tygrysami. Żaden tygrys nie ma takich samych pasków. Żaden. Ale w końcu już minęło parę godzin i przyszła pora na obiad. I pan postanowił poszukać jakiegoś wielkiego baobabu. Baobab to jest jedno z najgrubszych drzew na świecie. Naprawdę ono jest bardzo grube, ale ono ma taki gruby pień po to, bo baobab magazynuje tam wodę na porę suchą, magazynuje wodę z pory mokrej. Właśnie zbiera tą wodę w tym swoim wielkim pniu. Jest taka legenda o baobabie, jak właśnie powstało to drzewo. Mogę ją wam opowiedzieć. Ona jest krótka. Ktoś kiedyś postanowił, że posadzi jakieś tam drzewko do góry nogami. To było małe drzewo. I tak zrobił. Posadził je do góry nogami i drzewko się bardzo, ale to bardzo zdziwiło. I chciało się za wszelką cenę obrócić. Więc nabrało bardzo dużo powietrza. I zaczęło grubieć i grubieć i grubieć i grubieć. Ale niestety nigdy nie udało mu się odwrócić. I tak właśnie powstał baobab. I to drzewo zostało właśnie takie grube już na zawsze. I niektórzy sądzą, że właśnie dlatego gałęzie baobabu wyglądają trochę jak jego korzenie. I kiedy już znalazłam jeden bardzo duży baobab, wskazałam go panu, pan powiedział, że jest okej. I nagle zaczął dookoła niego jeździć. Chyba 10 razy tak dookoła go objechał. Tak bardzo wolno. Zrobiłam chyba taką minę, bo bardzo się zdziwiłam, że musimy tak ciągle jeździć w kółko. I pan to zauważył i powiedział, że musimy sprawdzić, czy naokoło niego jest bezpiecznie. Na baobabie, czy nie ma jakiegoś dzikiego kota na baobabie. Ani czy dookoła nie ma lwów, bo dziwnie bym się czuła, gdybym wysiadła po jednej stronie baobabu. Po jednej stronie baobabu bym była ja i bym jadła sobie kanapkę, a po drugiej stronie baobabu by było stado lwów, które jadłyby sobie gazele albo które po prostu by sobie odpoczywały w cieniu. I też to możecie narysować, jak ja jestem po jednej stronie, a lwy po drugiej. Więc kiedy już sprawdziliśmy bezpieczność tego drzewa, wysiedliśmy, bo nic tam nie było, i zrobiliśmy sobie tak, jakby mogę powiedzieć, taki piknik. I kiedy już zjadłam kanapkę i zaczęłam chodzić dookoła baobabu, to postanowiłam w końcu, że zmierzę go. I stanęłam tak, jakbym chciała robić gwiazdę, czyli albo pajacyki, czyli nogi rozkraczone, ręce na boki. I tak objęłam kawałek tego baobabu. I tak dokładnie chodziłam naokoło niego i obliczyłam, że trzeba by było 40 dzieci, żeby objąć ten cały baobab. To naprawdę jest bardzo dużo i dzięki temu możecie sobie wyobrazić, jaki on był gruby. I kiedy odeszłam trochę od baobabu, gdzieś tam bardziej w krzaki, zobaczyłam, że na coś nadepnęłam. Na coś trochę ostrego. Patrzę pod moje nogi i nadepnęłam na czaszkę gazeli. I pomyślałam sobie, że lepiej by było już stąd sobie pojechać. Na wypadek, jakby przyszły tutaj lwy albo coś. I mam dla was taką ciekawostkę. Niektórzy w Afryce robią sobie właśnie domki w baobabach. Bo taki baobab, kiedy jest pusty w środku, bo bardzo często baobaby mają w środku dziury, takie na wylot. I niektórzy sobie robią właśnie domek w takim baobabie, ale też są gdzieniegdzie restauracje w takich baobabach. A ja chciałabym mieć właśnie taki domek w baobabie. W takim wysokim i grubym baobabie zmieściłyby się chyba z 3 piętra. I jeszcze bym miała balkon na samej górze, bo te gałęzie są takie rozłożyste na boki, właśnie dlatego wyglądają jak korzenie. i można by było tam zbudować sobie balkon. Chciałabym mieć bardzo taki domek. I nagle, kiedy już odjechaliśmy od baobabu, nie jechaliśmy zbyt długo. Pan zatrzymał się, ale tym razem od razu coś zobaczyłam. To był lew. To był taki młody lew. To było widać, bo już widać było, że rośnie mu taka malutka grzywa. Miał takiego mini irokeza, mogę powiedzieć. Właśnie tak zaczyna rosnąć młodym lwom grzywa. I właśnie takiego lwa zobaczyłam. I ten lew udawał, że w ogóle się nami nie interesuje, ale tak naprawdę było na odwrót. Po prostu sobie przeszedł obok nas, nawet nie odwrócił w naszą stronę głowy i poszedł gdzieś pod jakieś rozłożyste drzewo. Patrzę, a tam jest już o wiele więcej tych lwów. Było tam bardzo dużo samic, kilka maluchów, jeden taki dorosły lew i jeden właśnie ten, którego najpierw zauważyłam, ten taki młody lew. I to było naprawdę niesamowite. Te samice sobie spały smacznie, a w ogóle muszę wam powiedzieć, że lwy to są straszne leniuchy. Lwy mogą spędzić tylko 4 godziny aktywnie, że chodzą, polują dziennie, tylko 4 godziny, a resztę mogą przespać. Samice mają taką specjalną strategię na polowanie, że powiem wam trochę łatwiej, bo ogólnie to jest okropnie skomplikowane, ale to jest coś takiego, że ogólnie samice wybierają sobie jedną zdobycz, dokładnie tą i próbują dokładnie tą złapać, nie żadną inną. Zazwyczaj wybierają jakieś młode osobniki albo już stare i słabe, albo zranione. Kiedy jedna samica specjalnie się pokaże i zaczyna biec do jakiejś antylopy albo coś takiego, to 3 inne albo i więcej są z tyłu za nią i zaczynają ją tak jakby zaganiać i aż ją właśnie złapią. Ogólnie to jest bardzo skomplikowane, ale tak wam to wytłumaczyłam, żeby było trochę łatwiej. I jeszcze mam jedną ciekawostkę dla was. Samce lwów, ich kolor grzywy zmienia się. Że te lwy, które stoczyły więcej walk, właśnie takich bójek, ich grzywa staje się bardziej czarna. I w mojej książce na stronie, już wam mówię, właśnie w tej drugiej książce na stronie 38 jest zdjęcie właśnie takiego lwa, który ma prawie całą czarną grzywę. I to oznacza, że stoczył o wiele więcej walk. Kiedyś naukowcy zrobili taki eksperyment śmieszny. W rezerwacie śledzili pewną parę lwów i taki lew miał całą jasną grzywę. I była z nim samica. I postawili takiego sztucznego lwa, który miał prawie całą czarną grzywę i zaczęli nim tam ruszać, bo to była taka jakby maszyna. I kiedy już zabrali go, to ta samica zaczęła tamtego sztucznego lwa gonić, bo zobaczyła, że on jest silniejszy, ta maszyna, i po prostu wolała tamtego. I to dowodzi tego, że właśnie samice wybierają takie samce, żeby chronił ich stado, takie, które stoczyły więcej walki, które są silniejsze. I potem poznają. To już jest koniec mojej przygody i porozmawiam z Laurą po piosence.
Esiano siata kaswa mwana Amatai karatanga wiwe
Reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i jest ze mną w radiu Laura. I Laura ma do mnie kilka pytań.
Gdzie spałaś?
Ja spałam tam na safari po tej całej przygodzie w takim namiocie. Kiedy dojechałam, trochę się zdziwiłam. To było tak jakby trochę... Myślałam, że to jakieś nieporozumienie, bo... Spaliśmy w takich namiotach, ale potem i tak się ucieszyłam, bo, ale troszeczkę się przestraszyłam, bo bałam się, czy jakieś zwierzęta nam nie wejdą do tych namiotów. Ale i tak byłam bardzo szczęśliwa, bo zawsze chciałam spać w namiotach, gdzieś właśnie, gdzie są lwy i tak dalej. Tylko, że to nie był taki zwykły namiot. Tam były całe łóżka powstawiane, była łazienka. Bardzo się zdziwiłam, nawet żyrandol był. I kiedy już kładłam się spać, zauważyłam, że na tym żyrandolu siedzi jaszczurka i obok tej jaszczurki siedzi żaba, taka biała żaba. I tak się zastanawiam, co żaba robi na żyrandolu? W ogóle jak ona tam weszła? Bardzo się zdziwiłam. No ale w końcu poszłam spać. Właśnie w takim namiocie spałam.
Co ci się najbardziej podobało w Tanzanii?
Nie wiem, wszystko mi się podobało, bo naprawdę kocham Afrykę. Szczególnie te zwierzęta, które tam żyją, są bardzo ciekawe. Ale chyba najbardziej mi się podobały te żyrafy, kiedy przebiegły i te stado zebr, które przebiegły nam przed samochodem.
Czy smakował ci obiad przyrządzony przez mieszkańców Tanzanii?
No tak, nawet dobre było. Znaczy, nie było jakieś bardzo złe. Było okej, smaczne.
Bałaś się tych wszystkich zwierząt, które tam widziałaś?
No, ja nie bałam się tych zwierząt i też nie bałam się na przykład lwów, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu jakoś tak dziwnie mam, że nie boję się za bardzo niczego. A czy ty, jakie ty byś chciała spotkać właśnie na tym safari zwierzęta?
Lwy i zebry chyba.
Bo ja miałam nadzieję, że spotkam właśnie geparda i mogę powiedzieć, że go spotkałam. Tak naprawdę to nie było takie spotkanie, ale gepard po prostu przebiegł nam obok nas, ale tak szybko, że po prostu to było tylko takie śmignięcie, prawie go w ogóle nie zobaczyłam. Chyba biegł za czymś albo się nas przestraszył, więc mogę powiedzieć, że widziałam geparda. Gepardy to są moje ulubione dzikie koty. A ty masz jakieś ulubione dzikie koty?
Chyba nie.
A chciałabyś mieć taki domek w baobabie? Co byś tam zrobiła? Może jakieś liny w środku zawiesiła, że... Bo ja bym chciała zrobić albo taki domek, gdzie się wchodzi po linie na samą górę na balkon. Chciałabym mieć taki. A ty? Jak byś sobie zrobiła taki domek?
Najchętniej chciałabym mieć tam swoją restaurację chyba.
A, ja bym chciała mieć właśnie taki fajny domek. A jakie zwierzę chciałabyś mieć jako takiego swojego przyjaciela albo jakieś takie zwierzątko swoje w tym domku?
Lwa.
Lwa? Ja bym chciała mieć chyba zebrę, bo mogłabym na niej jeździć, gdyby była jakoś taka bardzo oswojona. A ty, gdybyś była żyrafą, to kogo byś się bardziej bała, kiedy byś podeszła do wodopoju i miałabyś się napić? Lwów, które leżą gdzieś pod drzewem, trochę dalej, czy krokodyli, które są w rzece?
Krokodyli.
Ja też, bo przed lwami to tam jeszcze można uciec, a poza tym może już coś zjadły i są najedzone. Poza tym lwy widać, można je patrzeć na nie, czy przypadkiem nie zaczną atakować, a krokodyli w ogóle nie widać, że mogą podpłynąć i nagle zaatakować. Właśnie krokodyle mają to do siebie, że kiedy polują, to mogą naprawdę bardzo długo leżeć nieruchomo pod wodą, wystawiając tylko oczy i nos, i jak nadarza się okazja, to wtedy atakują. I krokodyle mogą bardzo wysoko wyskoczyć nad wodę. Bardzo wysoko. Mogą być dosyć szybkie. Nawet na lądzie.
Dlaczego postanowiłaś podróżować?
Najpierw, kiedy oglądałam programy Steve'a Irwina, to był taki podróżnik. Mieszkał w Australii. Nagrywał takie programy. I on mnie do tego zainspirował, żeby właśnie robić te programy. Niestety już nie żyje.
Która podróż podobała ci się najbardziej i dlaczego?
Najbardziej podobała mi się podróż na Zanzibar. To jest taka mała wyspa pomiędzy Afryką i Madagaskarem. Na niej są takie ogromne odpływy. Odpływ to jest coś takiego, kiedy woda cofa się od brzegu. I dzięki temu tam, gdzie było bardzo głęboko, że woda miała 2 metry wysokości, to sięgało mi po kostki i tam było bardzo dużo skałek i dzięki temu mogłam obserwować wielkie rozgwiazdy, różne ślimaki morskie, ryby, kraby, takie morskie stworzonka.
Czy w przyszłości planujesz jeszcze podróżować?
Tak, bardzo lubię podróżować. I myślę, że można się więcej nauczyć. Oczywiście trzeba czytać książki, bo z nich też można się różnych rzeczy dowiedzieć, ale myślę, że lepiej jest doświadczyć czegoś, bo na przykład w książce może nie być, kiedy pojedziesz do jakiegoś plemienia, to oni mogą ci coś powiedzieć, co jest na przykład jakąś tajemnicą albo jakieś takie specjalne rytuały albo coś takiego, a w książce po prostu może tego nie być, więc myślę, że przez podróżowanie więcej się można nauczyć.
Czy jest jakieś miejsce, gdzie nie byłaś, a chciałabyś być?
Tak, to jest Rio de Janeiro. Tam bym chciała bardzo pojechać, bo tam jest okropnie dużo papug, różnych kolorowych ptaków, a ja naprawdę bardzo lubię ptaki. To jest takie moje marzenie, żeby tam pojechać. I do Australii, bo jeszcze tam nie byłam. Dziękuję, Lauro, za pytania i dziękuję, że przyszłaś.
Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam moją klasę.
To pa, Laura.
Pa.
Teraz posłuchamy trochę muzyki, a za chwilę będą pytania od was. Waży?
Nie wiem tak dokładnie. Myślę, że zebra może ważyć około ponad 200 kilo, coś takiego.
A co się je w różnych krajach?
No na przykład w Azji jedzą bardzo dużo ryżu, bo tam są wielkie pola ryżowe, takie tarasy ryżowe. A na przykład w Laponii jedzą renifery i też bardzo dużo ryb, a w Peru jedzą świnki morskie, lamy, więc wszędzie na całym świecie jest bardzo dużo różnych dań.
Czy foki lubią tylko i wyłącznie lód?
No nie, foki są na przykład, foki nie tylko żyją właśnie na lodzie, na przykład my w Polsce mamy foki, a u nas w Polsce nie ma za bardzo lodowców tak dalej, więc nie tylko.
Czy dusiciel może udusić słonia?
Myślę, że słonia nie może udusić, ale może udusić jakieś dosyć duże zwierzęta, może nawet udusić krokodyla. Kiedyś właśnie było właśnie takie zdarzenie, że udusił krokodyla i potem go zjadł. Więc może bardzo dużo zwierzęta udusić, ale słonia raczej nie. Dziękuję za pytania, a teraz czas na listy. Napisała do mnie list Helena, która ma 6 lat i napisała, że bardzo by chciała podróżować razem ze mną i napisała też, że wie, że podróżowałam do wielu krajów, na przykład do Ameryki Południowej, Boliwii, Peru, Chile, Afryki i napisała, że już musi iść, że pa, bo już muszę iść. I ten list jest bardzo fajnie zrobiony, jest narysowany flamastrem i na przodzie listu jest napisane: od Helenki mam 6 lat, dla Nelly, jest w takiej czerwonej ramce z falbanek i jest kółko fioletowe, a w tym kółku jest serduszko z uśmiechem. I koperta, w której mi to przysłała, jest naprawdę bardzo ładnie udekorowana. Są baloniki z serduszkami, wszędzie serduszka zrobione z kropek i baloniki. I jest napisane, to jest wszystko rysowane czerwonym flamastrem, jest napisane: od Helenki. I jeszcze jest taki prezent narysowany, koperta i jakaś strzałka z kropek i jeszcze jedno serduszko z kropek. Dziękuję, Helenko, za list. I pamiętajcie, wysyłajcie rysunki i listy na adres radia: ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Kiedy dostanę taki list, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Czekam na wasze rysunki i pamiętajcie, możecie z tej przygody właśnie narysować mnie, jak siedzę po jednej stronie baobabu, a po drugiej stado lwów. I czekam na wasze listy i możemy się słuchać w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!